Dzisiaj moim gościem jest Agnieszka Stefanowicz z Homestaging Daily. I właśnie kiedy to powiedziałam, pomyślałam, że w sumie to ja jestem gościem u niej. Także Aga Wam dzisiaj pokaże trochę mieszkanie, które przygotowała, a ja ją przepytam z tego, w jaki sposób to robiła i może podzieli się z nami różnymi trikami branżowymi. Zapraszam.
Zobaczymy. Dzień dobry, witam serdecznie i bardzo dziękuję za odwiedziny w moich skromnych progach.
No to ruszamy.
Witam Cię w podcaście Homestaging od kuchni. Nazywam się Klaudia Leszczyńska, a Ty słuchasz właśnie podcastu o prawdziwym homestagingu. Dla osób, które chcą dowiedzieć się o działalności w tej branży, technikach, które prowadzą do skuteczniejszej sprzedaży nieruchomości oraz więcej szczegółów o samym homestagingu. Jeśli interesuje Cię ta tematyka, koniecznie zasubskrybuj, aby nie przegapić branżowych nowości. Zapraszam!
Pewnie część z Was kojarzy już Agnieszkę, bo Agnieszka jest bardzo znana, szczególnie chyba z Instagrama, z profilu Homestaging Daily, gdzie tworzy naprawdę piękne rzeczy. Jeśli nie mieliście jeszcze okazji, to warto tam sobie zajrzeć. Aga, powiedz mi, bo działaś już w homestagingu trochę czasu, najpierw to była taka pasja Twoja, potem, no pamiętam ten czas, kiedy zastanawiałaś się nad zmianą, porzuceniem etatu, przejściem na swoje. Ile czasu minęło od tej decyzji?
A myślę, że tak od takiej decyzji, kiedy już zaczęłam naprawdę poważnie myśleć o tym homestagingu, no to tak około roku.
Mhm. A kiedy rzucałaś etat?
Jakby złożyłam wypowiedzenie w czerwcu, ale wytrwałam do ostatniego dnia w pracy, bo też jakby miałam swoje zobowiązania i poczucie, że nie mogę zostawić firmy po 10 latach i iść sobie na urlop zaległy i rozwijać firmę, więc pracowałam do ostatniego dnia, czyli obudziłam się 1 października bez etatu. Tak.
No i jak? Mamy teraz końcówkę lutego?
Tak.
No, nie, już mamy marzec, matko.
Tak.
Już mamy marzec. No i jak?
To jest jeszcze stosunkowo krótki okres czasu, ale no i to jest no, niewyobrażalna zmiana, bo to jest w ogóle przeorganizowanie swojego dotychczasowego życia, nauczenie się pracy jakby pod swoją własną kontrolą, czyli nie mam nad sobą menadżera, dyrektora, który mnie rozlicza, tylko ja sama jestem dla siebie takim dyrektorem. Mhm. I przeorganizowanie jakby życia tego domowego, pracy z domu. No plus jakby ta świadomość, że co miesiąc na konto 10 nie wpłynie wypłata, ta stabilność, to bezpieczeństwo, tylko już muszę sama o to dbać.
Tylko kilka razy w miesiącu teraz, nie?
No, więc,
przelewy przychodzą.
Tak, więc to jest zupełnie inne funkcjonowanie.
No, a jak takie Twoje wnioski po tym czasie, na plus, na minus, jak sobie to wyobrażałaś, a co przyniosło życie? Bo też jestem ciekawa, dużo osób o tym myśli, nie?
No tak, znaczy tak, ja pochodzę z rodziny, w której nie ma jakby przedsiębiorców, raczej wszyscy pracują na etatach, więc ja nie miałam doświadczenia wcześniej z prowadzeniem biznesu, natomiast jakby pierwszą firmę założył mój mąż, więc ja jakby gdzieś z boku już zaczynałam przyswajać trochę tych treści, obserwowałam, jak to wszystko wygląda. Natomiast no prawda jest taka, że żeby zacząć działać i to nie jest tylko tak, że ja działam w homestagingu i robię sobie mieszkankę i stylizację, tylko ja muszę w pewnym momencie nauczyć się wiedzy z zakresu prawa, podatków, księgowości, z zakresu marketingu, sprzedaży, psychologii, no bo też praca z klientem to jest zupełnie coś. Ja wcześniej też miałam doświadczenie z klientami, no bo jednak prowadziłam restaurację, byłam menadżerem, więc natomiast tutaj jest zupełnie inna branża i trzeba się tej sprzedaży tak naprawdę nauczyć zupełnie inaczej, znaczy od nowa.
No tak, no i też na innych kwotach się sprzedaje, nie?
No tak. Więc no jest to bardzo, mówię, dużo jest takich. Jakby cały czas coś się dzieje, więc nie można powiedzieć, że jest nudno. Cały czas się też uczę, bo to jest bardzo długi proces, zanim jakby sobie wszystko poukłada się w swoim biznesie, więc ja dalej jestem na początku tej drogi, cały czas popełniam jakieś błędy. Czasami muszę je popełnić 2 razy, żeby wnioski wyciągnąć, ale jakby no każdy dzień daje jakąś nową wiedzę i rozwój.
No, po tobie widać ten rozwój mocno i ja z tego, co zauważyłam, to dziewczyny też mocno się inspirują Twoją historią, Twoim rozwojem, bo gdzieś tam można było Ci towarzyszyć, nawet właśnie przez social media. Tak. W tej drodze, gdzie mówiłaś, że rzucasz etat, gdzie odchodzisz i widać, że dalej działasz i nie piszesz, że ojej, jest tak strasznie, chyba wrócę z powrotem do restauracji. Nie miałaś takich momentów, w których pomyślałaś, że to może nie była dobra decyzja?
Nie, nie miałam takich momentów, ale też to jest tak, jak długo podejmowałam tą decyzję, że składam to wypowiedzenie i to było też tak, że każdy miesiąc sobie przesuwałam, bo czułam, że jeszcze potrzebuję się czegoś douczyć, że nie jestem jeszcze gotowa, więc nawet myślę, że możecie pamiętać, bo też często z Tobą rozmawiałam na ten temat i liczyłam, jakby mogłam liczyć na Twoje wsparcie z zakresu jakby podjęcia tej decyzji. Więc przesuwałam cały czas tą decyzję, natomiast jak już złożyłam to wypowiedzenie, no to już nie było mi jakby czasu i miejsca na jakieś wątpliwości i rozpaczanie i strach, tylko trzeba było się wziąć do działania i zacząć działać po prostu. I to też zupełnie się pojawiają w głowie inne emocje, nagle jest taka nowa energia, bo zaczynamy coś nowego w życiu, człowiekowi bardzo się przydają takie zmiany. Ja wcześniej byłam przeciwnikiem, jakby bałam się bardzo zmian, a teraz widzę, że tak jakbym zaczynała zupełnie od nowa i to jest mega ekscytujące.
Nowe myślenie trochę się rodzi. Ja tak też tak pamiętam, że tak byłam przywiązana do tej mentalności z etatu. Tak. Nie mówiąc, że ona jest zła, ale jednak człowiek w tym jest, że ta zmiana potem najpierw jest taka lekko przerażająca, jest ten moment ekscytacji, czasami takich dołków, ale potem człowiek w to wchodzi tak mocno, że sobie już nie wyobraża, że mogło być inaczej.
Tak.
Jak to poczuje? No bo mogą być osoby, które tego nie poczują i wtedy sobie zweryfikują, czy to jest dla nich, czy nie. I to też jest jakby normalne, że każdy z nas gdzieś tam tej drogi szuka. Ja się bardzo cieszę, że dzisiaj jesteśmy u Ciebie na realizacji, to jest w ogóle super.
Ja też bardzo.
Widzieć w ogóle, jak Ty pracujesz i też mieć przyjemność z Tobą, już kilka projektów robiłyśmy razem, to jest fantastyczna sprawa, kiedy można gdzieś tam się nawzajem poubogacać i wiem, że te nasze wtedy realizacje wspólne są takie, no taki kombajn się z tego robił zawsze,
tak,
nie? Że
tak,
było
tak,
trochę
tak,
moich,
tak.
Trochę Twoich i było zawsze tak jakoś inaczej niż
no ja też dzięki
sama.
Temu poznawałam jakby cały proces, jakby uchyliłaś mi troszeczkę rąbka, jak ten biznes wygląda z drugiej strony, więc ja się mogłam też bardzo przy tym dużo uczyć, więc to też jest...
Ja myślałam, że Ty już wiedziałaś wszystko.
Nie, ale w takiej współpracy ogólnie między dziewczynami myślę, że to są fajne rzeczy, bo można się właśnie mobilizować, uczyć wzajemnie od samej siebie.
Tak, no i już jak to są na przykład dwie osoby nawet na początkach, to już mogą się tak wzajemnie ubogacić, że gdzieś tam jeden drugiego spojrzy nawet tak krytycznie w takim pozytywnym tego słowa znaczeniu, że coś wyłapie, nie? Gdzieś
tak,
tam jakąś
tak.
taką swoją obserwacją. No to pokaż nam trochę to mieszkanie, opowiedz co tutaj robiłaś, bo mi powiedziałaś, że wyzwań wielkich nie miałaś, a ja mówię, że...
Znaczy trochę wyzwań było, ja na początku jak Ci mówiłam, że wydaje mi się, że to jest, no bo tak, często rozmawiamy nawet o tym, że dla niektórych homestaging to jest tylko praca na mieszkaniu z rynku wtórnego, gdzie naprawdę trzeba zrobić dużą rewolucję.
Albo prawie bombę.
Tak, a takie mieszkania, których jakby się wchodzi po remoncie od dewelopera, no to jakie tam możesz mieć wyzwania? Ale tak naprawdę, jak sobie zaczęłam o tym myśleć, no to tych wyzwań trochę jednak tutaj było, bo mieszkanie ma 53 metry, więc całkiem jest fajny ten metraż, natomiast no zaraz sobie zobaczymy, są takie miejsca, na których trzeba było się trochę bardziej zastanowić. Na pewno trzeba podkreślić, że to nie jest też tak, że na takich mieszkaniach świeżo od dewelopera mamy nie wiadomo jaki budżet, bo miałam tutaj naprawdę też, musiałam się trochę nakombinować. Mamy tutaj bardzo długie przejście, taki korytarz, no i trochę na początku wydawało mi się, że jest to taka zmarnowana przestrzeń, natomiast pomyślałam też o tym, że teraz obecnie na rynku mamy bardzo dużo mieszkań, które mają bardzo małą ilość miejsca do przechowywania. Czyli jest jakby miejsce wygospodarowane na jedną szafę, gdzieś tam dodatkową w sypialni, natomiast to jest wciąż za mało dla rodziny, która na przykład właśnie stawia swoje pierwsze kroki, tak, i się rozwija i zgromadzi tych rzeczy trochę, więc to, na co głównie zwracali uwagę tutaj oglądający, to jest właśnie ta przestrzeń do przechowywania. Tutaj nawet dodatkowo właśnie tu było to wydzielone miejsce na szafę. Stwierdziliśmy, że zrobimy dodatkowo schowek do przechowywania, czyli tego przechowywania zrobiło się jeszcze więcej. Natomiast...
No i jest fajny przedsionek też na wejście i faktycznie dużo tych szaf tutaj. Fajnie, że żeście też zainwestowali w tę szafę, bo robi to wrażenie. Lepsze niż jak jest taka pustka by tutaj była, więc faktycznie to ładnie jest podkreślone tymi szafami.
I tak właśnie jakby zakładałam grupę docelową tutaj kobietę, młodą kobietę i faktycznie dużo kobiet tutaj to mieszkanie oglądało, ale też par. I pierwsze co, to właśnie kobiety zwracały uwagę na to miejsce do przechowywania, że no, każda kolekcja i sezon, jesień, zima, wiosna, to się spokojnie tutaj zmieści. Więc...
Ale zobacz, jak to fajnie można pokazać, bo jednak faktycznie ktoś przychodzi, otwiera sobie tą szafę
i już może sobie wyobrazić, to będę miała kurtki, tu sukienki.
Prawie jak garderoba, naprawdę jest ten ciąg bardzo, bardzo długi.
Tak.
Mówiłaś, że miałaś niewielki budżet, to może powiesz, co to jest niewielki budżet, bo ja wiem, że Twoje realizacje zawsze wyglądają drogo, a Ty zawsze tam mówisz, że budżet jest niewielki. Ja jestem bardzo ciekawa, czy faktycznie był taki niewielki, czy nie. Ja tutaj widzę takie rzeczy, które wydawałyby się dosyć kosztowne. No, taki najnowszy trend, antyczny, taki lekko wazon z wzorkami. Tutaj miseczki też w takim kolorze, no bardzo trendy. Nie takie rzeczy, które mi się kojarzą na przykład z popularnymi sieciówkami, czy drewniana bardzo przyjemna tacka.
I właśnie to jest też często podkreślane, jakby jak spotykam się z innymi homestagerkami, dziewczynami, że mówią do mnie, że ty chyba masz duże te budżety, bo masz, no, te mieszkania wyglądają drogo i tak elegancko, ekskluzywnie. Natomiast jakby każdy przeanalizował dokładnie to zdjęcie. Wiadomo, że też homestagerki inaczej to widzą niż osoby z zewnątrz, które tak asortymentu sklepowego nie znają. Natomiast można zauważyć, że jakby ja cały czas, moją bazą są głównie sieciówki i jest to IKEA, jest to ISK. Natomiast wplatam czasami tak, znaczy zazwyczaj tak, wplatam w swoje realizacje jakieś poszczególne elementy z takich troszeczkę droższych sklepów, czyli z H&M Home. Na przykład. I to jest akurat to mieszkanie, które teraz zobaczycie, ono już jakby jest po takim delikatnym de-stagingu, czyli kilka dekoracji wróciło do sklepów.
Po sesji zdjęciowej.
Po sesji zdjęciowej, także będziecie mogli zobaczyć chyba tak jak...
Tak, to super właśnie, że o tym mówisz, bo też są o to pytania, jak ile się zostawia na przykład po sesji zdjęciowej i są osoby, które chętnie wzięłyby wszystko i zostawiły puste mieszkanie. Według mnie to jest totalnie bez sensu.
Tak. No jest to uczucie takiego rozczarowania klienta, który przychodzi oglądać, widział zdjęcia, które są przepiękne i pokazują właśnie to drogie, ekskluzywne mieszkanie, natomiast po przyjściu jest, okazuje się, że jest pusto. Więc to mieszkanie, jak sobie tutaj zobaczycie, jest po takim już de-stagingu. Zabrałam te dekoracje, które musiałam, bo musiałam się też trzymać budżetu. Mhm. No ale ono dalej wygląda tak, że na przykład no, mój mąż, który je też oglądał, mówi, że nie zauważył różnicy, więc no nie, wyłapią to homestagerzy, wyłapią to takie czujniejsze oczy, natomiast klient tego nie
złapie. Tu widzę, że jeszcze się blok remontuje, słyszymy.
Tak, to jest nowe, wszystko nowe. Remonty, tak. Natomiast jeżeli chodzi o sam budżet, no to meble to było około 4700, natomiast dekoracje poniżej 3000 zł. No
plus to już był 2022 rok.
Tak, tak.
Wow, no to naprawdę jak na meble 4700, ale jakby z kuchnią?
Nie, bez kuchni. To
dobra,
jest jakby,
już w ogóle
nie, wyposażenie,
była,
no. Wszystkie meble, łóżko, sypialnia, tutaj kuchnia i znaczy stół, jadalnia.
Bez szaf?
Bez szaf.
Bez szaf, okej, czyli takie wolno stojące
tak,
już.
Tak, 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 wolno
stojące. Czyli w zabudowie była kuchnia i te szafy
z przedpokoju. Kuchnia, sieciówki i szafy też sieciówki.
Okej. No to powiem ci, że naprawdę wow. I to jest, nic już jakby tego budżetu nie przekroczyłaś, robiąc te zakupy, że na przykład kupiłaś coś do sesji i oddałaś? Czy miałaś tak, że mogłaś sobie więcej kupić do sesji i zwrócić?
Tak, musiałam jakby całe dekoracje, które kupowałam, no to było około 4000 i teraz musiałam zwrócić za około 1000 zł.
Okej, czyli to, co tu zostało, to jest faktycznie w tym budżecie?
Tak. Jest kilka dodatków takich z mojego magazynu typu książki.
Robią robotę.
Tak, które trzeba tachać ze sobą na stylizację, natomiast te dekoracje zamykamy w około 3000.
Okej, no to faktycznie bardzo udana realizacja i też fajny taki tip, który możecie od Agi od razu podchwycić, że można gdzieś tam trochę zamrozić tych funduszy w dekoracjach, potem zrobić zwrot, ale ta wiatarka będzie nam dzisiaj przeszkadzać, ale mam nadzieję, że jakoś nie będzie dramatycznie. To jest jedna rzecz, a druga, że mając pulę budżetu, możemy sobie nim tak manewrować, że właśnie weźmiemy sobie coś fajniejszego, droższego, a zaoszczędzimy gdzieś indziej i to jest duża umiejętność. Dzięki czemu te realizacje faktycznie wyglądają u ciebie unikatowo. Można rozpoznać, że to jest twoja stylistyka, co jest bardzo ciężkie też dla homestagera, żeby nie narzucić za dużo siebie, żeby wpisać się w grupę docelową, a jednocześnie być w jakiś sposób rozpoznawalnym z tego. Udało ci się to osiągnąć?
Wydaje mi się, że tak.
To co jest u ciebie jakby takie charakterystyczne? W jaki sposób to zrobiłaś, że faktycznie wszędzie widać ciebie na tych realizacjach, a jednocześnie one są dla klienta?
Ciężko jest odpowiedzieć na to pytanie, ale każda homestagerka ma jakiś taki swój styl. Ja jakby zawsze staram się na to mieszkanie patrzeć przez jakby swoje oczy, więc jakby dużo wprowadzam takich rzeczy, które no mi się podobają. Oczywiście biorąc pod uwagę grupę docelową, ale jednak no, tak jakbym robiła troszeczkę dla siebie. I zawsze zwracam uwagę na to, żeby wyróżniało się mieszkanie na przykład z jakimiś ciekawymi grafikami. Do tego też dobieram poduszki. Często punktem wyjścia przy takich stylizacjach jest, ja patrzę na mieszkanie i najpierw zaczynam od grafik.
Tak, masz paletę kolorystyczną, zabierz wszystko, nie?
Tak, tak. I to już potem idzie dalej.
Dla nas to brzmi tak bardzo normalnie, nie? Że to właśnie jest ta kontynuacja kolorystyczna, a właśnie grupa docelowa, w ogóle klienci, którzy przychodzą po prostu na mieszkanie, oni tak tego nie czytają, oni widzą piękne wnętrze i dla nich to jest... najbardziej zachwycające. Nikt tutaj, jak się śmieję, normalni ludzie nie widzą, że jedna dekoracja jest z jakiegoś sklepu, druga z drugiego i że to jest asortyment, który jest od roku. To jest po prostu nasz już taki narzut branżowy. A to, co się naprawdę rzuca w oczy, to, że się przychodzi i się czuje dobrze, przyjemnie. Jest taka fajna przestrzeń, no taka
w
domowa.
W tym mieszkaniu jest taka dosyć neutralna ta baza też. Ona jest na parterze, tutaj wpada rano dużo światła, więc też te naturalne kolory fajnie wyglądają. Ja też można zauważyć po tych moich realizacjach, że nie stosuję raczej jakichś krzykliwych takich kolorów, nie przyplatam dużej ilości wzorów, tylko raczej mam tą bazę stonowaną.
Okej, a właśnie też zahaczyłaś tą grupę docelową, więc też to troszkę podrążę. Bo czasami się zdarzają takie komentarze, że jak zrobię tak, jak mi się podoba, to i tak będzie dobrze i się sprzeda. Myślisz, że to się sprawdzi u każdego, czy to jest ryzykowne jednak?
Nie. Myślę, że to jest jakby ta pierwsza, najważniejsza rzecz, jaką musimy zrobić, to obejrzeć to mieszkanie i zastanowić się, kto tutaj będzie mieszkał. No, sprawdzić okolice, sprawdzić sąsiedztwo, jaki mamy metraż, jakie pomieszczenia możemy tutaj jakby zaaranżować. I nie można przygotować mieszkania dla wszystkich, bo to jest... No niemożliwe, żeby jakby przyciągnąć odpowiednie osoby, które naprawdę tutaj zdecydują się podjąć tę decyzję. Można sobie wydłużyć w ten sposób proces sprzedaży o bardzo, bardzo długi czas.
Tak, mówimy na to tak branżowo, że są niesprzedawalne homestagingi, czyli mieszkanie ładne, ale nie
tak,
idzie.
Jest ładne, ale czegoś jednak brakuje.
I się na przykład, to jest trochę jak ładna sukienka, ale na niej, a nie dla mnie, nie?
Tak, dokładnie.
Że fajnie wygląda, ale taki bym nie ubrała i w takiej nie wyszła. I klienci przychodzą i mają dokładnie to samo odczucie, że fajne, ale nie do końca dla mnie. I właśnie czasami dziewczyny dają gdzieś tam znać u nas na grupach kursowych, że zrobiły jakieś tam mieszkanie i coś nie styka. I się okazuje, że na przykład ta grupa nie była przeanalizowana, że mieszkanie ma rozkład jak dla jednej osoby, a jest przygotowane pod dwie i stoi. Albo odwrotnie, że jedno pomieszczenie ewidentnie wydaje się, że jak to miałoby być dla pary albo dla rodziny, a w drugim się okazuje, że jest łóżko pojedyncze, a nie sypialnia dla dwóch osób. Tak. Więc to są takie rzeczy, na których można się po prostu gdzieś tam potknąć.
No i też właśnie, jeżeli jakby nam, homestagerom, bardzo ułatwia to, że mamy określoną tą grupę docelową, bo my od razu wiemy, w którą stronę mamy pójść, jakie meble są potrzebne, jakie dodatki, na co zwrócić uwagę. Po prostu grupa docelowa nam pomaga jakby i inwestorowi czy klientowi sprzedać i nam jakby zaaranżować całe mieszkanie.
Więc... No, wytycza taką drogę naszego dalszego działania. Rozmawialiśmy, Agnieszka, o tym, że masz bardzo fajnie rozhulanego Instagrama. No ale branżowe pytanie, które na pewno gdzieś tam przychodzi dziewczynom do głowy, to czy faktycznie z tego Instagrama, z tych social mediów pozyskujesz klientów?
Na początku wszystkim się wydawało, że w ogóle jak to na Instagramie klienci, natomiast to można zaobserwować, że im więcej jakby wkładam w to swojej pracy i zaangażowania, tym więcej jestem w stanie z tego wyciągnąć i pojawiają się zapytania i o homestagingi, i o współpracę takie na zasadzie osób, które na przykład nadzorują krótkoterminowe mieszkania i potrzebują wspomóc swoich właścicieli i przeprowadzić homestagingi, więc na przykład takie zapytania się pojawiają. Pojawia się też dużo zapytań odnośnie konsultacji na metamorfozy osobiste, bo bardzo dużo osób, które jakby jest nam w mojej społeczności, to są osoby, które szukają inspiracji do swoich wnętrz i ja im wtedy w ten sposób mogę właśnie za pośrednictwem takiej konsultacji pomóc. Także są ci klienci, tylko trzeba umieć do nich dotrzeć.
Co to znaczy, że trzeba do nich umieć dotrzeć? No takie wiesz, raz myślę, no ktoś pomyśli, no tak, mam Instagrama, a tych klientów z Instagrama nie ma, nie?
No, wiecie, to jest tak, że Instagram to jest praca na drugi etat, w ogóle social media. Ja jakby wykorzystuję trochę tą przewagę, że miałam wcześniej doświadczenie w prowadzeniu Instagrama, w sensie prowadziłam go dla siebie prywatnie pod kątem jakichś tam swoich wspomnień z podróży, natomiast już dzięki temu łapałam różnego rodzaju nowinki z tego świata, wiedziałam na co ludzie zwracają uwagę, co jest klikalne, obsługiwałam już aplikacje, bo też jakby w swojej poprzedniej pracy też musiałam używać tych social mediów, więc miałam jakąś taką małą przewagę na starcie. Ale no, trzeba o tym pamiętać, że to jest naprawdę dużo czasu i jak komuś się wydaje, że to nie jest praca, tylko po prostu wrzucam sobie zdjęcia, no to okej, w ten sposób ja nie zarobię na Instagramie, jeżeli będę to traktowała dorywczo i raz na czas wrzucę jakieś zdjęcie i coś napiszę, tak? To trzeba mieć jakiś skonkretyzowany plan na to. Ja mam w Asanie rozpisany cały projekt, który dotyczy kontentu. Mam zaplanowane publikacje, gdzie w jakim momencie wrzucam, czyli Instagram, Facebook i od dzisiaj zaczęłam też, możesz mnie pochwalić, LinkedIn.
No brawo, bo ja ciągle o tym mówię na kursie, że po prostu LinkedIn jest tak zaniedbany przez homestagerki i po prostu jedni klienci tylko tam czekają, żeby się homestagerki pojawiły.
Dzisiaj się to wydarzyło i padła właśnie rano o 7:30 pierwsza publikacja. Także to jest przemyślana jakaś tam strategia. Nie mówię, że wszystko jakby na przykład nie działa u mnie planuję to w ten sposób, że ja mam na przykład wtorek i ja siadam i przez 5 godzin będę pisała teraz posty, bo do tych postów też trzeba mieć jakąś wenę, to nie jest tak, że siedzi się i wymyśla się po prostu z głowy, tak, więc kiedy pojawia się faktycznie jakaś tam w głowie jakiś pomysł, ja go spisuję, potem go jakby rozpisuję na konkretne jakieś klatki czy na stories.
Fajnie miałaś to zrobione, ja tak sobie też podglądam ten twój profil na bieżąco i widziałam, że masz jakby, widać to, że to jest przemyślane, że jest jakiś cykl, że jest jakaś premiera na przykład nowej realizacji, że robisz taki post na przykład kończący ostatni jakiś tam cykl, nie? Że opowiadałaś o mieszkaniach i też tak fajnie to spiałaś w podsumowanie, więc ma się ochotę tam wejść, zobaczyć co się dzieje, bo spodziewasz się czegoś nowego i widzisz, że to ma sens po prostu.
Jest to takie poukładane, też mi się wydaje, że ludzie jakby bardziej się przywiązują do takich jakby rzeczy, które mają w jakiejś tam rutynie, w jakimś harmonogramie, tak? Czyli wiedzą, że jest premiera, ona się pojawi, ona będzie tutaj na stories, będzie tutaj w postach, tak? Że jest jakiś cykl pytań, że są jakieś posty dotyczące samego homestagingu, bo jednak dużo jest homestagerek u mnie na profilu, z którymi gdzieś tam cały czas rozmawiamy i wspólnie się rozbijamy, jesteśmy na podobnych etapach, więc zawsze się można, można wspierać i inspirować wzajemnie.
No właśnie, to pociągnijmy jeszcze ten temat, bo właśnie wiem, że są u ciebie dziewczyny z naszej branży. Jak to jest, że od części z nich słyszę, że się z Instagrama nie da pozyskać klientów? Widzisz jakieś takie błędy, które gdzieś tam ci się rzucają w oczy, dlaczego tobie się udaje z Instagrama mieć klientów, a dlaczego na przykład innym gdzieś tam to nie do końca idzie? Może wyłapujesz już coś takiego na profilach?
Myślę, że po pierwsze jest ta przemyślana jakby, przemyślany kierunek, po co ja prowadzę tego Instagrama, dlaczego ja to wrzucam te posty, jaką one mają nieść treść i do kogo one mają trafiać. Więc to na pewno trzeba przemyśleć dokładnie tą strategię. Natomiast myślę, że trzeba być też w tym wszystkim takim naturalnym. Trzeba być sobą i ja na przykład miałam bardzo długi problem z tym, żeby przemówić do tego
pamiętam,
telefonu.
Ja to pamiętam, chciałam właśnie o to zapytać.
Tak. I myślałam, że po prostu we mnie nigdy to się nie przełamie, ten strach. Ale nagle sobie po prostu uświadomiłam, że to jest zupełnie inny profil. To nie jest profil mój prywatny, na którym ja się dzielę jakimiś tam swoimi wspomnieniami, gdzie widzą mnie wszyscy moi znajomi i będę poddana jakiejś tam ocenie, no bo to o tym człowiek myśli przede wszystkim, że będzie oceniany, tak, na początku. Jaki ma głos, w jaki sposób mówi, że za dużo robi i różnego rodzaju takie rzeczy, które człowiek sobie na początku tam gdzieś do głowy wkłada. Potem oddzieliłam to sobie po prostu, że to jest biznes. Ja nie mówię na Instagramie o tym, że właśnie zjadłam śniadanie i idę na paznokcie, czy tam jakieś takie lifestyle'owe rzeczy, tylko ja mówię tam, tylko jeżeli mam jakiś konkretny przekaz związany właśnie z homestagingiem, czyli mówię o rzeczach związanych z tym, co robię. I to też dzięki temu pozwala jakby moim potencjalnym klientom z Instagrama mnie poznać.
To jest ważne.
Oni widzą, jak ja wyglądam. Też wielokrotnie powtarzałam niektórym dziewczynom, że uważam, że gdzieś tam na swoim profilu, jak mają zdjęcie profilowe, powinny dać swoje zdjęcie, a nie logo swojej firmy, bo później no, człowiek nie wie, z kim ma do czynienia. Tak? Widzi kilka zdjęć, ktoś tam raz na czas coś wrzuci, nie wie, jaka osoba stoi za tą marką, za tą firmą. A ja widzę, że odkąd jakby zaczęłam mówić, pokazywać się, odkąd ten klient może mnie jakby bardziej poznać moją osobę, no to dużo łatwiej jest nam później nawiązać tą relację, poprowadzić jakby te rozmowy i zakończyć to jakąś realizacją, tak?
No tak, bo on się czuje, że już ciebie zna, więc jest mu bliżej do ciebie niż do innych osób. Taka prawda jest, że już gdzieś
tak
tam ciebie zobaczy.
Marki osobiste, nie chodzi o firmę, tylko chodzi o osobę, która to tworzy.
No tak jest, finalnie chcemy pracować z kimś, kto jest przyjemny, przynajmniej do współpracy, no i jest profesjonalistą, tak? To są te dwie rzeczy. Ja pamiętam taką naszą rozmowę, jak byłaś jeszcze chyba na końcówce etatu i mówisz, że właśnie nie nagrywasz. Aga, nagrywaj, jakby mów do tej kamery, mówisz, że musisz się przełamać. Ja mówię, a jak będziesz musiała się przełamać i po etacie, to się przełamiesz? Mówisz, że tak. Nie? Pamiętasz to, że ja zobaczyłam tę determinację,
tak.
Że tak, że ty jesteś na to gotowa, tylko jeszcze coś cię tam blokowało w tamtym momencie, że no, jeszcze miałaś to zaplecze bezpieczeństwa. A jak zaplecze bezpieczeństwa się kończy, no to byłaś w stanie się już
przełamać. Tak, okazuje się, że człowiek ma w sobie więcej jakby odwagi i on to wszystko w sobie ma, tylko to jest gdzieś tam głęboko
wydobycie.
Tak, i się da po prostu.
No niesamowite. Bardzo się z tego cieszę i myślę, że też będziesz takim przykładem dla wielu osób, że można to zrobić, mimo że na przykład to nie jest pierwsza naturalna rzecz dla ciebie, nie? Żeby robić sobie story i nagrywać do kamery. A jeszcze chciałam zahaczyć o tych klientów, bo mówiłaś, że sporo z Instagrama, a czy inwestorzy, bo wiem, że głównie z inwestorami współpracujesz, oni też stamtąd przychodzą, czy z jakichś innych kanałów, jak to wygląda?
Inwestorzy głównie pojawiają się na Facebooku, To jest też tak, że jakby każdą moją realizację, jeżeli ja ją wykonuję dla inwestora, no to on też jakby zadowolony inwestor niesie dalej tą informację i albo korzysta z moich usług ponownie, albo gdzieś podzieli się tą informacją na grupie, na której są inwestorzy. Mogę też liczyć na wsparcie mojego męża, który dalej te treści też dzieli. Także kiedy ja udostępniam swoją realizację, no to ona ma się pojawiać wszędzie, ona ma być widoczna. I jakby inwestorzy przychodzą jakby z polecenia, z zadowolonego wcześniejszego inwestora.
Okej, super. Pamiętam, że jeszcze rozmawiałyśmy gdzieś tam za kulisami o błędach gdzieś tam takich, które się pojawiały na początku, które mogłabyś też pokazać, opowiedzieć coś więcej, żeby może czegoś nie robić, na coś zwracać bardziej uwagę.
A myślę, że takim głównym błędem, już nie będę się może w temat wycen wgłębiać, natomiast myślę, że większość początkujących dziewczyn ma ten problem, że nie docenia samej siebie i swojej pracy, więc wycenia się mniej niż powinna. Natomiast myślę, że ja na początku, długo też popełniałam ten błąd, na początku współpracy z klientami, z inwestorami, dawałam jakby, świadczyłam usługi dodatkowe, które nie były objęte naszą umową, czy jakby zakresem tych moich prac. Powiedziałam, że jeżeli tego nie zrobię, to ten temat, jakby ten projekt nie zakończy się z takimi efektami, jakie ja przewidywałam, jakie ja oczekiwałam, bo jakby wiele rzeczy zależy też od klienta, od inwestora, bo on też ma na swojej głowie czasami jakieś obowiązki, natomiast jeżeli on tego nie dopilnuje, bo on nie wie, na czym to polega i jak wygląda ta nasza praca, no to coś może pójść nie tak. Więc ja dawałam więcej od siebie, niż przewidywały te nasze moje zobowiązania ustalone z inwestorem i na przykład jechałam dodatkowo po jakieś zakupy, załatwiałam dodatkowo w ramach tej współpracy zwroty, więc
masa godzin, co?
Tak, masa godzin, za które nikt mi nie płacił, natomiast ja w tym momencie myślałam bardziej o idei niż o zarabianiu pieniędzy, czyli ja muszę ten temat doprowadzić do końca tak, jak sobie to zaplanowałam, bo wiem, że wtedy będzie ta moja praca najbardziej skuteczna. Z jednej strony to jest w porządku, bo ja mam tą ideę i przyświeca mi ten cel, natomiast no, jeżeli ja takich praktyk na początku swojego biznesu nie zmienię, no to mi się prędzej czy później tą czkawką odbije.
To ile wtedy spędzałaś czasu na realizacji, a ile teraz byś na niej spędziła?
No same takie projekty zakupowe, które na początku robiłam, to no, 2 dni siedziałam na pewno. I potrafiłam na przykład nad jedną listą zakupową siedzieć ten cały dzień od rana do wieczora, jak miałam wolny. Jeszcze jak byłam na etacie, no to pracowałam w niedzielę albo właśnie przed pójściem na etat, czy po powrocie z etatu, więc no... To były trudne czasy, natomiast wtedy się najwięcej nauczyłam. I wtedy wiedziałam, że jest wiele rzeczy, nad którymi muszę popracować, żeby właśnie w przyszłości ten biznes był dobrze zorganizowany, a nie żebym ja po prostu wyprówała sobie flaki i bezinteresownie dla samej idei. No więc na pewno jest wiele rzeczy, na które trzeba zwracać uwagę przy tych swoich realizacjach. Ja sobie zawsze też punktuję, co zrobiłam nie tak, w sensie w samej tej relacji z inwestorem, czyli o czym zapomniałam, żeby to wszystko po prostu sobie na przyszłość zmieniać.
Podsumować też tak dobrze,
tak.
Przeanalizować.
I mam też takie jakby procedury na poszczególne rzeczy rozpisane, czyli jak jadę na stylizację, to mam wypisane już, co ja powinnam na nią zabrać, żeby nie musiała kroić cytryny nożyczkami, tak jak mi się zdarzało. Tak, to są czasami takie drobiazgi, ale one powodują, że ja przyjeżdżam na tą stylizację już spokojniejsza, bo wiem, że mam to pod kontrolą.
No tak, masz nożyczki, masz taśmę klejącą i tak, nie biegniesz po nią potem.
Tak. No ale tak jak też niedawno na pewno widzieliście, to są rzeczy, które właśnie nie są zależne ode mnie, czyli za krótkie zasłony albo jakieś to.
No tak.
Zawsze jest coś, czego nie przewidzimy.
Aga, wiesz co, jeszcze taka jedna rzecz przyszła mi do głowy, bo gdzieś tam czasami dochodzą do mnie głosy, że ktoś narzeka, że miało być tak pięknie, a coś mu nie idzie i już wie wszystko, a ciągle jakby albo nie działa, albo te działania nie przynoszą efektu. Widzisz takie jakby narzekania branżowe, albo domyślasz się, z czego one wynikają po różnych rozmowach, które też tam prowadzisz z dziewczynami?
Widzę i myślę, że to jest też tak, że po pierwsze trzeba sobie dać czas, żeby nie od razu nie zakładać, że wszystko nam od razu jakby spadnie z nieba i ci klienci będą do nas walić drzwiami i oknami, bo mamy ładne zdjęcia, ładne grafiki i ładną stronę. Więc na pewno trzeba sobie dać czas, ale trzeba jakby bardzo dokładnie rozplanować te swoje działania. Cały czas uważam, że ten plan jest podstawowy, to wyznaczenie tego celu, dokąd my zmierzamy i co chcemy osiągnąć. Bo często na przykład taki chaos w tych wszystkich działaniach, które podejmujemy, że trochę łapiemy się tego, a trochę teraz łapiemy się tego, to jest nieskuteczne, bo jakby cały czas chodzi o tą regularność w danym działaniu. I myślę też, że to nie jest tak, że jakby wszyscy mogą spróbować prowadzić swoją firmę, natomiast no, tak jak mówiłyśmy też na początku, trzeba łykać wiedzy z każdej dodatkowej jakiejś tam dziedziny, czyli i sprawa z podatków, z księgowości i też te umiejętności sprzedażowe, ta psychologia sprzedaży, czyli w jaki sposób my rozmawiamy z tym klientem, czy my jesteśmy do niego otwarci, czy my się jesteśmy introwertyczni i skuleni, też postawa ciała, to wszystko ma znaczenie.
Oj, mega ważne to, co powiedziałaś.
Tak, a ja sama widzę też po sobie, jakby początki moich rozmów z klientami, to była bardzo dużo taka nieśmiałość, która wynikała z tego braku pewności, że ja na pewno wiem, co ja robię, wiem, co mówię, no bo przecież jestem nowa w tej branży, ale każda jakaś realizacja i każda jakaś wiedza, którą dodatkowo jakby wpajam sobie, tam pozyskuję, ona sprawia, że pewnie zaczynam z tym klientem rozmawiać, bo już jeszcze się więcej nauczyłam, czy to w praktyce, czy właśnie ucząc się w teorii z różnych kursów, no to wtedy już jestem jakby pewniejsza siebie, jestem w stanie z tym klientem rozmawiać. Ale na ten sukces, żeby pozyskać tę realizację, naprawdę ma wpływ bardzo, bardzo wiele czynników. Nie tylko to, że ty wiesz, że sobie świetnie poradzisz, bo umiesz robić remonty i umiesz robić realizację. Też teraz zauważyłam, tak dużo osób myśli o tym homestagingu, zwłaszcza osób, które na przykład są teraz na jakimś tam zakręcie swoim, czy właśnie wracają z urlopu macierzyńskiego i oglądają ładne kadry, oglądają wnętrza i myślą sobie, będę to robić, bo tak ładnie sobie tam w domu urządziłam i bardzo mi się to podoba. Ale to tak nie działa. To żeby na pewno taką mieć pewność, że jestem gotowa zmienić swoje życie, no to trochę tych działań trzeba podjąć. Na pewno trzeba popróbować swoich sił w swoich domach, w mieszkaniach, w sąsiadów, przyjaciół, znajomych. Tak. Ale ja myślę też, że dobrym sposobem, ja też tak robiłam, że wchodziłam na przykład na Gumtree, patrzyłam na mieszkania i zastanawiałam się, co bym zrobiła w tym mieszkaniu. I w różnym budżecie, czyli mając 2000 zł, co bym zrobiła, mając tam 6000 i mając na przykład 13000. Czyli po kolei jakby próbowałam
przeanalizować to w ten sposób.
Tak, tak. I to mi też na pewno pomagało. Natomiast tak jak mówię, to jest masa różnych działań i pracy nad sobą i bardzo dużo zależy też od właśnie tego, w jaki sposób my rozmawiamy z ludźmi.
No, dużo czynników poruszyłaś ważnych. Ta determinacja to jest też taka istotna, bo czasami jest tak, że ktoś mówi, że ja nie muszę, to póki nie muszę, to tak, nie? To tak, tak sobie trochę jest, trochę nie jest i to wtedy nie działa. To zazwyczaj jest tak, że takiej osobie po prostu nie idzie, bo to bije też na klienta, tak? W sensie, że nie jesteś aż tak zmotywowana, albo ci nie zależy, albo nie jesteś do końca pewna tego, co mówisz. Ktoś ci mówi, że wcześniej płacił mniej i ty robisz aha i jakby na tym kończy się twoja argumentacja. I po prostu to nie ma szans wtedy, żeby gdzieś tam się rozwijać. Albo to, co powiedziałaś odnośnie postawy ciała. Czasami się zdarza, że gdzieś tam rozmawiamy na mastermindach kursowych, ktoś mówi, że no bo mi klient wszystko narzuca, albo klient się na coś nie chce zgodzić. No i się pyta, no i co wtedy robisz? Jak klient to ci mówi? I zazwyczaj się okazuje, że albo ktoś nie mówi nic, tylko się właśnie od razu zgadza, więc jakby w ogóle nie podejmuje
zamyka
konfrontacji. Co też takiemu klientowi, który ma chęć takiej kontroli, no daje taki sygnał, że on faktycznie tę kontrolę powinien mieć, no bo ktoś musi ten proces ogarnąć, skoro homestager go nie ogarnia i nie jest do końca pewien, to niektórzy klienci będą chcieli to wziąć na siebie. No tutaj myślę, że taką ważną rolę odgrywa też po prostu pokonywanie obiekcji klientów, bo to jest naturalne, że te obiekcje, wątpliwości każdy z nas ma. Jak się jeszcze na czymś nie znamy, no to chcemy wiedzieć, żeby mieć pewność, że po prostu działamy dobrze. Więc to, co może pomóc homestagerkom, też jestem ciekawa, czy się z tym zgadasz, to takie nazywanie tego po prostu po imieniu, czyli jakby o co chodzi temu klientowi, co on kwestionuje. Może dlaczego kwestionuje, bo ma jakieś doświadczenia wcześniejsze, które na to wpłynęły, albo wyobrażenia. A to, co my możemy zrobić, no to uargumentować, dlaczego takie, a nie inne działanie chcemy podjąć. Co się stanie, jeśli czegoś nie zrobimy? To też jest ważne. Nie tylko dlaczego my chcemy to zrobić, ale co się wydarzy, jeśli na przykład nie zainwestujemy w daną rzecz, że to może wpłynąć na to, że wszystkie inne działania homestagingowe nie przyniosą żadnego efektu, bo jedna jedyna rzecz będzie niezrobiona. Miałyśmy kiedyś taki case, pamiętasz? Z łazienką i malowaniem.
A tak, 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 mhm. I wtedy cały efekt może być zrujnowany.
Tak. To było, pamiętam, że taki mój głos rozpaczy, kiedy już dzwoniłam do klientki i mówię, że jeśli nie pomalujemy tej łazienki, to może być tak, że oni zainwestują naprawdę sporo pieniędzy w jakiś tam remont i homestaging, a decydentem będzie łazienka, która będzie klientów odrzucać.
Tak, tak, dokładnie. Ja myślę, że ja sama też po sobie widziałam, że no, w początku, no nie ma co się oszukiwać, te rozmowy były trudne, były dla mnie bardzo stresujące i nie zawsze sobie świetnie radziłam z obiekcjami, tak? Nie zawsze byłam taka twarda i pewna siebie, żeby postawić na swoim, więc to jest proces, który trwa i myślę, że jakby ja też, tak jak mówiłam, że po każdej jakiejś realizacji spisuję sobie wnioski, co zrobiłam nie tak, co powinnam zmienić, to też można sobie spisywać różnego rodzaju obiekcje tych klientów, które się pojawiły i w domu na spokojnie rozpisać sobie, co mogłabym w tej sytuacji zrobić, tak? Potrenować troszeczkę.
No tak, potrenować i analizować te odpowiedzi, tak. Dokładnie. Tak.
Ja całkiem niedawno też miałam takiego klienta, który bardzo traktował personalnie to mieszkanie. Mimo, że sam w nim nie mieszkał, no to jakby i patrzył też pod kątem swojego gustu, więc też musiałam się nad nim sporo napracować, żeby go przekonać do tego, żeby jakby wyzbył się tych swoich obiekcji związanych z wystrojem, bo szykuje to mieszkanie dla kogoś i on będzie mieszkał. I ten proces naprawdę trwał i ta realizacja się długo ciągnęła. Myślę, że zrobię z tego jakiś stadii, bo ale to też jest tak na przykład, że w momencie, kiedy rozmawiam z klientem przez telefon i on jest dominujący i ma swoje takie obiekcje i próbuje mi w jakiś tam sposób zakrzyczeć, tak w cudzysłowie, to jeżeli nie jestem przekonana, co mogę mu w danym momencie powiedzieć, bo mnie zaskoczył jakąś tam informacją, to mogę mu na spokojnie powiedzieć, że proszę mi dać 10 minut, oddzwonię do pana za chwilę i wrócimy do tego tematu i wtedy na spokojnie sobie przemyśleć, co jestem mu w stanie powiedzieć. Bo na początku było tak, że rozmawiałam z tym klientem, a potem myślałam sobie, Boże, mogłam mu jeszcze powiedzieć to i to, czemu mu tego nie powiedziałam? Bo byłam zestresowana, bo poczułam się jakoś niepewnie, tak? Więc zawsze można to przerwać i...
No tak, powiedzieć, że faktycznie musisz się nad tym zastanowić, to jest normalne i uważam, że wtedy... Jesteśmy dużo bardziej profesjonalne niż jak szyjemy na żywo i to nie wychodzi.
Tak.
Więc ja też, jeżeli mam na przykład taką kwestię do przemyślenia, nawet na konsultacjach, to mówię, że to jest taka rzecz, którą jakby musisz się zastanowić, na spokojnie usiąść, pomyśleć i jutro dam znać.
No to też wychodzi się na osobę, która jest profesjonalna, no bo ja muszę tą kwestię przeanalizować, wziąć pod uwagę dodatkowe jakieś tam czynniki, na które pan zwrócił uwagę i wrócę do pana z informacją.
Super. Aga, ogromnie ci dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Bardzo przyjemnie mi tutaj było przyjechać do ciebie, w ogóle porozmawiać z tobą. I tak jak się spodziewałam, no rozmowa fantastyczna. Dajcie też znać, jak wam się podobało, bo myślę, że Aga tutaj wiele fajnych wskazówek powiedziała i też tak ciepło się jak zwykle dzielisz swoim doświadczeniem, więc to jest ogromna wartość. Powiedz jeszcze, gdzie można ciebie znaleźć.
Można mnie znaleźć na Instagramie i na Facebooku, niedługo na stronie internetowej, która...
Jako? No, jako, nazwa profilu, żeby nikt nie zapomniał.
Jako Homestaging Daily, Agnieszka Stefanowicz, tak.
Okej, okay, i niedługo stronka, mówisz, tak?
Tak, ja może też zwrócę jedną rzecz uwagę, że dużo osób zaczyna swoją pracę od, jakby swój biznes, od zakładania strony, od sesji wizerunkowej.
Sesji wizerunkowej, tak.
Od loga, a ja zaczęłam zupełnie od drugiej strony, czyli najpierw uderzyłam w social media, a później teraz stopniowo mam przestrzeń na to, żeby budować tą stronę. Teraz już wiem, że inaczej ona będzie wyglądała niż wtedy, kiedy robiłam ją na początku na przykład, bo zebrałam jakieś doświadczenia.
No tak, ja się śmieję, że do tej pory sesji wizerunkowej nie miałam.
Ja także. Też nie.
Więc... Da się bez tego działać i mieć klientów.
Da się.
Także niekoniecznie trzeba od tego zaczynać, to oczywiście się śmiejemy, ale faktycznie no, zaczynajcie z głową, a nie od takich najprzyjemniejszych rzeczy, które są po prostu fajne.
Czyli dobrze wyglądają.
Kiedyś ludzie się śmieją, że ludzie otwierają firmę i zaczynają od wyposażania biura, a nie od pozyskiwania klientów. Teraz zaczynają od sesji wizerunkowych.
No. Dokładnie. Także dziękuję bardzo. Wiem, że dużo osób jakby przechodzi dokładnie ten sam proces, który ja przechodziłam, więc wiem, jakie emocje im towarzyszą. Wiem, jak to wygląda od tej drugiej strony. Dlatego tym bardziej jest mi miło, że chciałaś o tym z nią porozmawiać i może to komuś pomoże.
Myślę, że na pewno. A jeśli podobał wam się materiał, to koniecznie zasubskrybujcie kanał, bo będzie tych materiałów więcej i mam nadzieję, że Aga, to nie będzie też twoje ostatnie wystąpienie tutaj.
Dziękuję bardzo.
Także kciuki w górę i do zobaczenia.